Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, już kończy się nam ten wrzesień powoli, bo środa, 25 dzień września. Serdecznie witamy i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny w programie interwencyjnym. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony przypominamy, czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Ważna informacja dla kierowców. Zamknięte zostało na czas jakiś, nie wiemy na jaki, pewnie chwilowo, skrzyżowanie Niedziałkowskiego-Monte Cassino. Całkowicie jest nieprzejezdne. Tam są poprawki nawierzchni asfaltowej po pracach szczecińskiej energetyki cieplnej. Prosimy objeżdżać w miarę możliwości ten rejon Niedziałkowskiego-Monte Cassino. Chwilowo zamknięte, nie wiemy jak długo te utrudnienia i to zamknięcie potrwa. O czym dzisiaj w audycji? Ano będzie o serialu, który być może za jakiś czas, za jaki to się okaże w rozmowie, ujrzy swój koniec, mianowicie windy na Hangarowej. Dwie niedziałające windy przy kładce na ulicy Hangarowej w Szczecinie, windy środkowe. Osiadają szyby tych wind od lat, no i jest szansa na ich naprawę, ale czy realna? Bo okazuje się, że firma, która stanęła do przetargu, zaproponowała za naprawę i umocnienie szybów windowych, żeby już się nie osiadały w gruncie, 200 tysięcy więcej za tę pracę niż miasto zaoferowało. Co dalej z tym fantem? O tym rozmowa już za kilka minut, ale będzie także bulwersujący temat z Warszawy. Dwa dzisiaj z Warszawy w ogóle tematy będą. Pierwszy dotyczy niekontrolowanego, nielegalnego zrzutu ścieków do potoku Warszowiec, który potem dopływa do jeziora Rusałka. Czy jest interwencja władz miasta, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie? O tym rozmowa około godziny 12.20. No, ale tak jak powiedziałem, będzie także druga interwencyjna sprawa z Warszawy. Słuchaczka pani Ola pisze do nas o tym. Nie chciało nam się początkowo w to uwierzyć, ale rzeczywiście widać to nawet na zdjęciach, które można zobaczyć na stronie internetowej Radia Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji, że droga będzie poprowadzona niemal 1,5 metra wyżej niż okna mieszkań właśnie wzdłuż tej ulicy, na której ma być nowa droga posadowiona. Droga będzie wyżej, będzie jakaś skarpa, będzie woda spływała, no i będzie się działo. Czy to się da jeszcze odkręcić? Czy ten projekt już jest ostateczny i droga rzeczywiście będzie 1,5 metra wyżej niż okna na parterze nowo budowanych budynków? O tym porozmawiamy około 12.25, a potem możemy powiedzieć wszyscy i podziękować także słuchaczom, mamy to. Jest zebranych ponad 200 tysięcy, a być może nawet 500 000, dowiemy się właśnie w rozmowie, w czasie reakcji, podpisów pod projektem ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Ta ustawa ma wprowadzić przymusową sterylizację i kastrację zwierząt niehodowlanych i dzięki temu miejmy nadzieję, że bezdomność zwierzaków się skończy. Jakie teraz procedury z tą ustawą, z tym projektem? Kiedy to wszystko zacznie obowiązywać? O tym rozmowa około 12.35 na naszej antenie, a potem apel o stare krzesła. Stare krzesła są poszukiwane. A po co? To wyjaśni się w naszym programie. Oto nasz program i plan minimum na dzisiejszą audycję, ale oczywiście są telefony od słuchaczy i to telefon z ostatniej chwili.
Wiktor ze Szczecina pod ulicą stoi. Stoją dwa tramwaje, bo samochód zaparkował, także tramwaj nie przejeżdża. Pozdrawiam.
Drodzy kierowcy, bardzo prosimy, rozglądajcie się, uważajcie jak parkujecie, patrzcie czy nie blokujecie komuś przejazdu i w ogóle uważajcie, bo wczoraj, kiedy tylko zaczął padać ten deszcz, pewien pan wjechał w tył mojego samochodu. No typowe zdarzenie, było sucho, nagle zaczął padać deszcz, nawierzchnie zrobiły się mokre, no i nie wyhamował. Oczywiście przyznał się do winy, nie było żadnych problemów, ale stres i trochę kłopotów mnie czeka, no bo wiadomo, jakaś tam naprawa zderzaka będzie potrzebna. potrzebna. Proszę uważać, proszę utrzymywać dystans i nie jeździć za szybko. 12.11, czas reakcji, to może zajrzyjmy teraz do maili. No i kwestia basenów. Przypomnijmy, floating arena zamknięta, być może na pół roku, naprawa dachu. No i z tego tytułu, pisze pan Marcin, połowa basenu sportowego w Fabryce Wody została zarezerwowana dla tych grup, które korzystały z floating areny. Pozostałe tory dla osób indywidualnych są w związku z tym bardzo zatłoczone. A do tego na pobliskim basenie w SP10 wejścia biletowane też są niedostępne, nie wiadomo z jakiego powodu. Proszę o interwencję. Baseny były budowane z publicznych pieniędzy, a ich dostępność jest obecnie znikoma. Zwłaszcza bulwersuje mnie niedostępność basenu w szkole podstawowej numer 10, gdzie przechodziłem spacerem po południu w ostatnie dwa weekendy i basen był niewykorzystany, zamknięty. Będzie interwencja, panie Marcinie. Także leży nam na sercu zdrowie i tężyzna fizyczna, kondycja szczecinian, więc basenów jak najwięcej, żeby wszyscy trenowali, ćwiczyli. To też wzmacnia odporność organizmu na te jesienno-zimowe szarugi, które przed nami. I teraz wracamy do telefonów. 510-37-32 to nasz czujny. I okazuje się, że już nowym fragmentem S3 w okolicach Świnoujścia jedziemy i są zmiany w organizacji ruchu. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Chciałbym poinformować kierowców wyjeżdżających ze Świnoujścia, iż teraz wyjeżdżamy nowym fragmentem budowanej S3, którym jedziemy w kierunku Szczecina. Z ronda zjeżdżamy następnym zjazdem w kierunku Przytoru. Również w drugą stronę jedziemy już nowym fragmentem drogi budowanej S3. Zwróćmy uwagę na znaki, abyśmy nie popełnili błędu wjeżdżając bądź wyjeżdżając nadmorskiego miasta. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
Miłego dnia, dziękujemy, pozdrawiamy. 12.13. Teraz mail. Pisze w sprawie, z którą nie mogę sobie sama poradzić, pomimo opisanych reklamacji i wykonywanych telefonów. Otóż 20 września, pisze nasza słuchaczka pani Grażyna, dokonywałam wpłaty gotówki we wpłatomacie przy 26 kwietnia. Po włożeniu przeze mnie banknotów do maszyny, transakcja nagle została przerwana, został wyświetlony komunikat, że bankomat jest chwilowo nieczynny. Maszyna oddała mi kartę, ale pieniądze zostały w środku. Niestety, moje interwencje w Euronecie oraz mBanku nie przynoszą skutku. Obie instytucje twierdzą, że nie zanotowano nigdzie użycia karty i dlatego nie mogą mi tych pieniędzy zwrócić. O sprawdzenie salda w maszynie może wnioskować bank, a nie ja, jak się okazuje. Tymczasem mój bank, który korzysta sobie beztrosko z moich pieniędzy, kiedy potrzebuje, nie ma ochoty pomóc mi, kiedy ja potrzebuję pomocy. No i my w tej sprawie podjęliśmy interwencję w Euronecie. Czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję na rozmowę z przedstawicielem właśnie tych bankomatów Euronetu w najbliższych dniach. A teraz obchody NATO, to chyba dziś i jutro. I co na to, na to?
Witam, Wojtek ze Szczecina. Mam takie pytanie a propos 25-lecia Korpusu NATO, obchodów. Czy te obchody nie da się przesunąć, czy nie dałoby się przesunąć na sobotę, niedzielę, a nie na środę, czwartek? Po pierwsze, dużo ludzi pracuje i nie ma czasu nawet iść się cieszyć się tymi obchodami. A po drugie, właśnie stoję w korku na trasie zamkowej i tak się zastanawiam. Jest godzina 10, załóżmy 54, i kiedy wjadę na Szczecin? Nie wiem, naprawdę nie wiem, kto to wymyślił. Człowiek jak robi urodziny swoje, to specjalnie robi na weekend, żeby goście byli, komfortowo się czuli, mogli spokojnie się tym bawić, a tutaj takie coś. Dzięki serdecznie, na razie pozdrawiam.
Dzięki. Nie wiem, czy to pana i innych słuchaczy, którym się to nie podoba, pocieszę, ale w Warszawie takiego rodzaju różne uroczystości, zamknięcia dróg z powodu VAT-o, protestów, VAT-o różnych świąt są o wiele częstsze niż u nas. 26 września, czyli jutro w godzinach 13-15 na Wałach Chrobrego w Szczecinie rzeczywiście odbędą się główne obchody 25-lecia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, który powstał 18 września 1999 roku. Pana opinia wyemitowana, mam nadzieję, że usłyszana. Pewnie na zmiany już jest za późno, ale być może w następnych latach będzie tak, jak to pan proponuje. Zanim przedstawię naszego gościa, jeszcze dwa telefony. Teraz przenosimy się do Bartoszewa, tam niedaleko Bartoszewa, na tym odcinku drogi pomiędzy Policami a Pilchowem jest budowane rondo i w kontekście tym, ale także autobusów do Bartoszewa, słuchaczka.
Dzień dobry. Stała słuchaczka Maryla dzwoni z Bartoszewa. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy i ile będzie autobusów i od kiedy autobusy będą jeździły na Bartoszewo, już jak zrobią to rondo. Czy będzie szansa na to, że będzie więcej autobusów? Sobota, niedziela jesteśmy odcięci od świata, bo tu w ogóle żaden autobus nie zajeżdża, który jedzie do Polic albo wraca z Polic do Szczecina. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, sprawdzimy, wyślemy komu trzeba w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego i miejmy nadzieję, że po długim, bo to zwykle niestety długi czas, musimy czekać na odpowiedź tydzień albo dłużej, otrzymamy odpowiedź na to pytanie i mam nadzieję, że tych autobusów będzie więcej. I jeszcze jedno, posłuchajmy.
Witam serdecznie, witam całe Radio Szczecin, witam słuchaczy, z tej strony Marcin ze Szczecina. Dzwonię z takim zapytaniem, mianowicie w dniu dzisiejszym o godzinie 6.06 z Gumieniec w Szczecinie w kierunku Stolca powinna odjechać linia 223 autobusu, niemniej jednak ten autobus się nie pojawił. Kolejny autobus, który był dopiero po godzinie, również przyjechał z opóźnieniem. Chciałbym się dowiedzieć, czy z tego tytułu można korzystać z jakiegoś odszkodowania, czy w takiej sprawie można na przykład zamówić taksówkę, a później dochodzić swoich roszczeń, czy bylibyście uprzejmi wytłumaczyć mi to i w jakimś takim żołnierskim skrócie opowiedzieć, jak to wygląda od strony prawnej. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
W żołnierskim skrócie, więc tak, istnieje taka możliwość, zamawia pan taksówkę, bierze pan rachunek, fakturę za tę taksówkę i zgłasza się pan z tymi dokumentami plus z opisem sytuacji, kiedy to było, do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i oni powinni panu zwrócić pieniądze za taksówkę. Koniec wyjaśnień w tej sprawie, 12.17, teraz witam już naszego gościa, pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam.
Będziemy, panie Piotrze, rozmawiali o windach, przykładce przy ulicy Hangarowej. Tam już od 2019 roku pojawiły się problemy. Okazuje się, że szyby windowe osiadały i teraz jest tak, że dwie windy środkowe nie działają. Jest to ważna kładka, no bo niepełnosprawni czy osoby, które mają dzieci w wózkach, no korzystają z tych wind, a także ci, którzy po prostu nie mają siły, żeby przejść przez tą kładkę, mogą z nich korzystać, mogą wchodzić zarówno na perony przystanków tramwajowych, jak i oczywiście na obie strony ulicy Hangarowej. No i wreszcie po 5 latach wiem, że państwo się zebrali i ogłosiliście przetarg na naprawę tych szybów windowych, to znaczy taką naprawę, żeby one już nie osiadały w gruncie, prawda?
Tak. Generalnie, jeśli w ogóle wracając do całej historii, jakby co tam się w ogóle wydarzyło, co zostało zrobione, to też warto jakby podkreślić, że te dwie windy, które zewnętrzne też jakby był z nimi problem, nie działały, one zostały jakby tutaj naprawione, więc i pozostały jakby do naprawienia, zrealizowania te środkowe, za które teraz miasto właśnie się zamierza zabrać.
No i proszę powiedzieć, państwo przeznaczyliście na te naprawy tych dwóch środkowych wind czy wzmocnienie gruntu pod nimi konkretną kwotę, a ile ofert wpłynęło i na jaką kwotę te oferty opiewają?
No, zabezpieczone w ramach procedury przetargowej było ponad 400 tysięcy złotych, natomiast oferta jest rzędu wielkości ponad 600 tysięcy. Teraz oczywiście trwa analiza, jakby sprawdzenie całej dokumentacji, komisja przetargowa pracuje. No i nie zakładam, że już kwestia kilku dni, kiedy już jakieś decyzje będą podjęte, co do jakby zdjęcia tego przetargu, czy też unieważnienia, no, jakby nie chcę tutaj jeszcze wyrokować w tą stronę, jakby cała procedura będzie prowadzona.
Czyli trudno powiedzieć, czy miasto wysłupła 200 tysięcy dodatkowych, żeby te szyby naprawić windowe?
Na pewno będziemy się przykładali do tego, żeby ten przetarg rozstrzygnąć, to bo wiadomo, że te prace trzeba zrealizować, przywrócić funkcjonalność windom, całemu przystankowi. No więc będziemy się na pewno skłaniać do tego, żeby te prace zrealizować. Jeśli oczywiście cała dokumentacja złożona przez oferenta będzie poprawna, no to będziemy tutaj jakby walczyć o te środki, żeby zabezpieczyć, podnieść ten budżet i to zadanie możliwie szybko zrealizować.
Póki co użytkownikom pozostają schody, samochody. Jeszcze wracając, jeżeli chodzi o zajście oczywiście na perony przystanków tramwajowych, jeszcze wracając do pana wypowiedzi, tak jak pan mówił, jesienią 2022 roku miasto wyremontowało windy na obu końcach kładki. Naprawa kosztowała 71 tysięcy złotych. I tutaj, panie Piotrze, nie udało się wyegzekwować od wykonawcy należności, no bo wykonawca podobno tam wzmacniał ten grunt, prawda, pod tymi windami, a jednak on zaczął osiadać. Szyby windowe odchylały się od pionu.
No jakby no historia jest dość długa i zawiła. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób jeszcze miasto będzie podchodzić do tematu egzekwowania jakichś roszczeń z tytułu jakby wykonanych prac. No wykonawca oczywiście jakby zrealizował to, co miał tutaj zaprojektowane. No więc teraz pytanie, kogo szukać, w sensie gdzie szukać winy, tak, u kogo. To jest jakby temat na osobną rozmowę, osobną analizę, na pewno przez prawników. No na dzisiaj jakby nie mam takiej informacji, żeby miasto chciało tutaj w jakimś takim kierunku iść. Priorytetem na pewno jest to, żeby te prace remontowe zrealizować, przywrócić funkcjonalność i na tym się skupiamy w tej chwili.
To czekamy na konkretne decyzje dotyczące tych dwóch wind i szybów windowych na ulicy Hangarowej. No i oczywiście czekamy też na decyzję, bo jeszcze nie ma, panie Piotrze, decyzji, co dalej z przetargiem na nitkę wyjazdową trasy zamkowej.
Na dzisiaj jeszcze nie. Pracujemy nad analizą ofert. No pewnie gdzieś w ciągu kilku dni być może jakieś informacje, konkrety będą. No natomiast jakby najważniejszym punktem jest zabezpieczenie środków w budżecie, a to tak jak już wspominałem, jest kwestia dotycząca sesji budżetowej, zabezpieczenia, wyrażenia zgody przez radnych.
Ta sesja ma być którego października?
Jeśli mi pamięć nie myli, to jest to chyba trzeci tydzień października.
Trzeci tydzień października, też tak myślę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze informacje. Pan Piotr Zieliński,
proszę bardzo.
Rzecznik Miasta do spraw Inwestycji. Pozdrawiamy. Ja przypomnę, że nitka wyjazdowa trasy zamkowej, tam wszystkie oferty przekraczały budżet zaplanowany przez miasto właśnie na modernizację tej nitki, więc właśnie radni muszą tutaj podjąć decyzję o dofinansowaniu budżetu przeznaczonego na remont nitki wyjazdowej trasy zamkowej. A propos wind, które osiadają, telefon.
Jak to tak może być? Przecież to jest nowa inwestycja. Jaki tam nowy przetarg, bo fundamenty siadły. Przecież to powinno być zrobione w ramach reklamacji. A poza tym w Szczecinie mamy tyle inwestycji, tyle poprawek. Na Głębokim oddany budynek socjalny dla kierowców i motorniczych. Toaleta nie działa od razu, bo ktoś wykonał odpływ ścieków zamiast ze spadkiem to pod górkę. Nie ma winnych, nie ma komu tego zrobić i takich przykładów jest multum. Dziękuję, Tadeusz.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu. To rzeczywiście w skali makro to, co często mamy w naszych domach, w skali mikro. Jakaś fuszerka czasem wychodzi po latach, czasem szybciej, no wtedy jest lepiej, bo jeszcze możemy tego fachowca namierzyć, a tutaj coś zostało zrobione nie tak. Być może to wzmocnienie gruntu okazało się niewystarczające, za mało tych zastrzyków z betonu, jakichś tam specjalnych konstrukcji wprowadzono do gruntu, no i windy okazuje się osiadały. Gdyby to wszystko dobrze sprawdzić, przeanalizować, obliczyć ciężar tych wind, ciężar całej konstrukcji plus odpowiednie przebadanie gruntu, pewnie byśmy tego uniknęli. A tak z naszych miejskich pieniędzy musimy naprawiać tę fuszerkę. 12.24 to jest czas reakcji. Teraz prośba o naprawę chodnika.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina i chciałabym poprosić o naprawę chodnika na ulicy Unii Sławy 12. Na Wyzwolenia jest robiony, a Unii Sławy 12 nie. A chodzą tu ludzie bardzo chorzy, szczególnie o kulach jest ich mnóstwo i przewracają się. Chodzą do kościoła Dominikanów. To jest tu na tym rejonie, żeby poprawić chociaż dla tych ludzi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Sprawdzimy, do kogo należy ten chodnik i kto powinien go naprawić. Wszystkiego dobrego pani życzymy. 12.25. Przy naszym telefonie kolejny gość, pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I telefon od słuchacza.
Dzień dobry, Tadeusz, dzwonię z Warszawy. Na Warszawie, na końcu ulicy Fińskiej jest przepompownia ścieków miejskich. To znaczy tam są zbiorniki, do których płyną ścieki i z tych zbiorników są zabierane samochodami i wywożone do oczyszczalni ścieków. Tam ktoś zamontował z górnej części tych zbiorników z tego szamba rurę, która jest wprowadzona do strumyka Warszowiec. Ten strumyk płynie prosto do Parku Kasprowicza, do Rusałki. I jeżeli te zbiorniki się napełnią, to przelewa się właśnie tą rurą do Warszowca. W tej chwili już od 2 dni tam płyną ścieki właśnie tą rurą. 2 tygodnie temu ja zgłaszałem w Straży Miejskiej i w Ochronie Środowiska, bo przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela, całą tą rurą waliły ścieki właśnie do tego Warszowca. I to się powtarza cyklicznie. Ten Warszowiec jest po prostu zawalony papierem toaletowym, no wszystkim, co z szamba. I nie ma jakby reakcji, pomimo zgłoszeń, wszyscy dziękują, że się zgłosiło taką sprawę i na podziękowaniu się kończy. Przedzwoniłem do Ochrony Środowiska i ta młoda pani mi powiedziała, że oni wiedzą, skąd te ścieki płyną, ale nie mogą nic zrobić, ponieważ to są długie procedury. Jak to zrozumieć? Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy za ten alarmujący i bulwersujący sygnał. Przy naszym telefonie przypomnę także młoda pani, Paulina Łądka z Urzędu Miasta Szczecin. Pani Paulino, my zapytaliśmy też o tę sprawę Zakład Wodociągów i Kanalizacji, bo z opinii naszego słuchacza wynika, jakby to z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z tej przepompowni ścieków była prowadzona jakaś rura, która zrzuca ścieki poza wszelką kontrolą do potoku. I pani Hanna Pieczyńska napisała tak: my również mieliśmy podobne zgłoszenia, rzeczniczka z WIK-u, i przekazaliśmy je do Urzędu Miasta, ponieważ sprawa nie dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na ulicy Fińskiej rzeczywiście jest pompownia ścieków, jednak nie ma żadnego połączenia ściekiem wodnym biegnącym poniżej, czyli właśnie tym potokiem Warszowiec. W dniu wczorajszym na pisemną prośbę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, pisze pani Hanna Pieczyńska, dokonaliśmy zadymienia wskazanego wylotu. Okazało się, że jest to rura wyprowadzona przez jednego z mieszkańców pobliskich posesji. W dniu dzisiejszym przekazujemy te informacje do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta pisemnie. Pani Paulino, słuchacz mówił o tym, że pani w Urzędzie Miasta powiedziała mu, że procedury są długie, że niewiele można zrobić. Rzeczywiście niewiele można zrobić z kimś, kto zanieczyszcza naszą wspólną własność?
No tutaj przede wszystkim, tak jak pan zauważył, wskazując na te tutaj, że tak powiem, kilka odpowiedzi na kilka pytań, które się pojawiło, te działania rzeczywiście są prowadzone od momentu, kiedy otrzymaliśmy taką informację o tym, że jakieś nieczystości do strumienia Warszawiec są zrzucane. I rzeczywiście na początku ZWIK wykluczył jakby tutaj jakikolwiek udział swojej przepompowni. Tam nie ma żadnych nieprawidłowości, wszystko działa tak jak trzeba. Nie ma żadnego tutaj podejrzenia czy możliwości, żeby coś było nie tak. Natomiast odbyła się również już tutaj z udziałem pracowników, inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska taka wizja w terenie. I ten wylot, o którym słuchacz mówi, został zlokalizowany. I tak jak już tutaj też pani Hanna Wieczyńska w swoim piśmie ze ZWIK-u informowała, na naszą prośbę ZWIK dokonał zadymienia. No to jest taka czynność, która pozwala właśnie zlokalizować ewentualne źródło tych zanieczyszczeń.
Gdzie czyli się zaczyna, tak, prawda?
Ten gdzie się
zrzut.
Zaczyna ta rura, tak mówiąc tak, wprost, która swój wylot ma w strumieniu. I tę nieruchomość zlokalizowaliśmy i dzisiaj tam odbywa się interwencja z udziałem Straży Miejskiej, bo tutaj przede wszystkim Straż Miejska jakby ma te kompetencje, żeby ukarać takie osoby, które dokonują zanieczyszczenia tego cieku wodnego. Ze strony Urzędu Miasta na pewno dojdzie do zawiadomienia policji, także Wód Polskich, do których należy Warszewiec, a także zostanie wydana decyzja, taki nakaz do likwidacji tego wylotu i całej tej instalacji, która prowadzi do strumienia.
Jeśli potwierdzą się te wszystkie przypuszczenia i zarzuty wobec jednego z mieszkańców, który poprowadził taką rurę wprost do potoku ze swojej kanalizacji, no to mam nadzieję, że Straż Miejska nie poprzestanie na postępowaniu mandatowym, a sprawa zostanie skierowana, czy to też przez policję, do sądu, żeby po prostu dotkliwa była grzywna za to, a nie mandat 200 czy 500 zł. Nie wiemy, jak długo ten zrzut ścieków się odbywa dokładnie, no ale jeżeli to płynie do Rusałki, no to dobrze to nie wygląda.
No, tutaj na pewno będziemy prosić o wyjaśnienia. Trudno mi tak jakby w tej chwili wyrokować, jak ta sytuacja się rozwinie, no bo tak naprawdę fizycznie ta kontrola w tej chwili trwa, więc na pewno jak już będziemy znali jakieś ustalenia, na pewno będą wszystkie procedury tutaj dopełnione i na pewno też... Jeśli będzie podstawa do nałożenia mandatu i do kary, to na pewno Straż Miejska też tego dopilnuje.
Dzwoni do nas telefon, sprawdza, czy w tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry, czas reakcji. Czy pan może w sprawie zanieczyszczenia potoku Warszewiec?
Akurat nie tego, ale innych.
Dobrze, to mam gorącą prośbę. Proszę zadzwonić w takim razie pod czujny 510-37-32. Za chwilę Sławek odbierze. Pani Paulino, dziękuję bardzo za rozmowę. Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy. No, okazuje się jednak, że urząd działa, że są podjęte interwencyjne działania właśnie w okolicach tego strumienia. Warszewiec, nie Warszowiec, to jest ważne. Warszewiec od Warszewo. Tak jest, już się poprawiłem. No i czekamy, co dalej. Jutro zapytamy Straż Miejską, co udało się w tej sprawie ustalić i jakie dalsze koleje losu będą tego człowieka, który w tak niefrasobliwy sposób postanowił pozbywać się swoich ścieków bezkosztowo, ale z ogromnymi kosztami dla środowiska, dla nas wszystkich. 12.33, pozostajemy na Warszewie. Zapraszam Państwa na stronę internetową Radia Szczecin, czyli audycje, potem zakładka Czas Reakcji i tutaj zdjęcia nadesłane przez jedną z naszych słuchaczek. Warto te zdjęcia zobaczyć. Pani Aleksandra jest autorką tych zdjęć. Panią Aleksandrę witam na naszej antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak się, pani Olu, zaczyna mail do nas od pani. Pisze w sprawie drogi budowanej na Warszawie na wysokości ulicy Włodzimierza Ostoi Zagórskiego 156-160 w Szczecinie. Droga budowana jest o ponad metr wyżej od chodnika naszego osiedla, a to za tym idzie wyżej niż okna mieszkańców parterów. Muszę pani Olu powiedzieć, że najpierw nie chciałem w to wierzyć, ale kiedy zobaczyłem zdjęcia, które pani dosłała do swojego maila i zobaczyłem studzienki przygotowane, kanalizacyjne. Oczywiście zdjęcia na stronie, tak jak już przed chwilą mówiłem, no to wygląda na to, że rzeczywiście, że droga będzie 1,5 metra nawet wyżej od chodnika, który biegnie wzdłuż tej budowanej drogi, no i od państwa okien, to znaczy od okna na parterze znajdą się na wysokości, no nie wiem, skarpy czy tej drogi, jak to będzie w ogóle wybudowane.
Przyznam szczerze, że my też nie chcieliśmy wierzyć własnym oczom, ale niestety to, co pokazują zdjęcia, to jest prawda. Droga jest w trakcie budowy, ale piasek pod drogę jest już usypany na właściwej wysokości i wysokość drogi prowadzi na wysokości naszych okien, a nawet wyżej. Więc siedząc w salonie, wypijając rano kawę, nad naszymi głowami przejeżdżają samochody.
No i tak, chce pani otworzyć okno, jest problem, bo spaliny, teraz ulewne opady deszczu lub śniegu, które potem będzie topniał i gdzie to będzie spływało z tej skarpy, z tej jezdni?
Tak, tak. Jest to następny problem, ponieważ między chodnikiem a budowaną drogą ma powstać skarpa i ta skarpa będzie prowadzić w dół na nasz chodnik, a co za tym idzie na ogródki wszystkich mieszkańców parterów. W związku z tym woda czy topniejący śnieg będą spływać wprost do naszych ogródków, zalewając nasze ogródki.
Ten problem dotyczy dwóch bloków. Tam jest 48 mieszkań. No, najbardziej poszkodowani, jeżeli ta inwestycja w takim kształcie dojdzie do skutku, będą mieszkańcy parterów. Proszę powiedzieć, gdzie państwo interweniowali w tej sprawie? Przecież to jest absurd. Najpierw stanął budynek, teraz buduje się droga, no i droga wyżej niż okna parteru.
Tak naprawdę my jako mieszkańcy próbujemy już wszystkich kanałów tutaj pomocy, dlatego też o pomoc zwróciliśmy się tutaj do państwa, do Radia Szczecin. Sprawa wygląda tak, że szczecińskie inwestycje miejskie, które są odpowiedzialne za budowanie tej drogi, zganiają winę na dewelopera, mówiąc, że deweloper Magdom nie stosował się do planu budowy, natomiast deweloper zrzuca winę na miasto, mówiąc, że wszystko jest wybudowane zgodnie z planem, a to oni nie wzięli pod uwagę tutaj tego komfortu życia mieszkańców. My jesteśmy przerażeni, nie wiemy już, co mamy robić w tej sprawie.
My wiemy, co mamy robić w tej sprawie. Dzisiaj naszym gościem był Piotr Zieliński, rzecznik Szczecina do spraw inwestycji. Będzie w takim razie w najbliższych dniach kolejnym gościem, ale do firmy Magdom także zwrócimy się o wyjaśnienia. Ale z pani ustaleń wynika, że najpierw był projekt drogi, a później projekt budynku, czy odwrotnie? Najpierw zaprojektowano te budynki. No wiadomo, że je wybudowano jako pierwsze, ale jaka tu była kolejność, jeżeli chodzi o projekty?
Tutaj sprawa wygląda tak, że też nie ma jednoznacznych odpowiedzi, bo co innego mówi nam deweloper, a co innego przekazuje nam miasto.
Pani Olu, ma pani nasze zapewnienie, że nie odpuścimy sprawy, będziemy ją badać i dowiemy się, kto zawinił, a przede wszystkim, czy jeszcze nie ma przypadkiem czasu na to, żeby ten projekt zmienić. A proszę powiedzieć, bo po drugiej stronie ulicy, po jednej mamy chodnik i te budynki, o których mówimy, których, jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana w ten sposób, jaki ma zostać zrealizowana, to parterowe okna będą wychodziły na skarpę i na ulicę, ale po drugiej stronie mamy jakiś taki szpaler drzew iglastych i też jakąś taką skarpę. Czy nie byłoby możliwości, żeby ta droga była niżej? Czy pani wie, jakie są przeszkody ku temu, żeby zmienić ten projekt, żeby ta droga została poprowadzona na tej normalnej wysokości, na jakiej jest teraz chodnik?
Z tego, co wiem, problem polega na tym, tam naprzeciwko tych bloków są domy jednorodzinne. Te domy wybudowane są wyżej niż bloki naszego osiedla. Z tego, co wiem, prezentowany problem jest w taki sposób, że żeby połączyć skrzyżowanie prowadzące do tych domów z drogą dojazdową do naszego osiedla, projektant drogi czy też wykonawca nie znalazł innego rozwiązania niż podniesienie tej naszej drogi.
No to w takim razie będziemy dochodzili prawdy zarówno w szczecińskich inwestycjach miejskich, jak i u dewelopera Magdom. Zwrócimy się także z pytaniem o tę sprawę, jak on to ocenia, do biegłego urbanisty, a mamy takich wśród naszych częstych gości na antenie. Pani Olu, proszę się trzymać i mam nadzieję, że uda się to wyprostować. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze proszę Pani Olu chwilę poczekać, bo jest z nami słuchacz w tej sprawie chyba. Dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie słucham też w tej sprawie. Gminy i projektanci nie biorą pod uwagę, że coś takiego było. Pierw była wybudowana droga i wszyscy dookoła się budowali tej drogi, wybudowali ogrodzenia wyżej niż droga, chroniąc swoje grunty. Ale po paru latach inwestorzy zamiast wójtowie, burmistrzowie, no i tam prywatni deweloperzy, zamiast zachować tę strukturę drogi wysokość, poziom, to oni podnoszą wyżej i zalewają posesje innych ludzi. I tak samo my tu mamy w miejscowości Motaniec, to samo się dzieje. Wójt miał prawo zbudować, zaprojektowali wszystko zgodnie z projektem, tylko że no, woda się przelewa teraz na tereny prywatne, gdzie kiedyś była droga żużlowa, nie przelewało się. No i tak się męczymy wszyscy w całej Polsce. Sami państwo widzieli, co się dzieje z powodzią. Nikt nie reaguje, nikt nie działa.
Współczujemy, pozdrawiamy, współczujemy, no i miejmy nadzieję, że pana losu i pana współmieszkańców nie podzieli pani Aleksandra i inni mieszkańcy ulicy Włodzimierza Ostoi Zagórskiego 156-160 w Szczecinie. Pani Olu, do usłyszenia, będziemy w kontakcie, dziękuję bardzo.
W imieniu wszystkich mieszkańców osiedla bardzo dziękujemy za interwencję i czekamy na to, jak się rozwinie sytuacja.
Miejmy nadzieję, że pozytywnie dla Was. Do usłyszenia.
Miejmy taką nadzieję. Do widzenia.
12.40 to jest czas reakcji, a teraz można powiedzieć, mamy to. To wielka i radosna informacja, która pojawiła się wczoraj. Wszystkie media i ogólnopolskie, i lokalne, także my podawaliśmy tę informację. Przypomnijmy, zebrano wystarczającą liczbę podpisów pod projektem ustawy dotyczącej tego, żeby w Polsce psy nie były trzymane na łańcuchach, żeby nie było pseudohodowli, żeby nie było bezdomności zwierząt, czyli zbierano podpisy pod projektem ustawy, która ma spowodować przymusową sterylizację, kastrację zwierząt poza zwierzętami z legalnych hodowli. Przy naszym telefonie pani Sara Balcerowicz, adwokat, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Możemy sobie wszyscy pogratulować, bo to i Pani ogromna praca, i tylu wolontariuszy, i różnych organizacji, i zwykłych mieszkańców, naszych słuchaczy, nasza także czasu reakcji. Proszę powiedzieć, ile finalnie podpisów udało się pod projektem ustawy Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt zebrać?
Zebraliśmy 534 077 podpisów pod projektem ustawy. To jest zaskakujący wynik. Naprawdę nie spodziewałam się tak świetnego wyniku. Naprawdę serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, bo tak jak Pan powiedział, to jest nasz wspólny sukces. To jest tak głośny głos społeczeństwa, że jest już czas na to, żeby wprowadzić radykalne zmiany w polskich przepisach dotyczących ochrony zwierząt.
Miejmy nadzieję, że te zmiany sprawią, że mniej będzie pracy dla organizacji, które pomagają zwierzętom, bo konieczność pomagania tym zwierzakom, ich liczba powoduje, że tych organizacji jest tak dużo, bo skoro nie ma obowiązkowej sterylizacji i kastracji, czy to kotów, czy psów, no to powoduje to ogromne cierpienia, tych zwierząt jest za dużo, nie ma się kto nimi opiekować. Proszę powiedzieć, jaka teraz będzie droga tych wszystkich przepisów? Kiedy one zaczną obowiązywać? Kiedy to wszystko stanie w Sejmie? Wiemy, że tych podpisów wystarczyło, żeby było 100 tysięcy, no ale mamy ponad 500 tysięcy.
Tak, mamy ponad 500 tysięcy i też ilość tych podpisów pewnie spowoduje, że będą one przeliczane w Sejmie trochę dłużej. Marszałek ma 14 dni na zatwierdzenie, tak, że wpłynęła wymagana ilość podpisów. Te podpisy będą teraz weryfikowane w Kancelarii Sejmu, a następnie w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy musi trafić do pierwszego czytania przed Sejmem.
I jak tutaj możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o poparcie ze strony poszczególnych ugrupowań politycznych? Mamy takie informacje, że część posłów PiS-u poprze te rozwiązania. Mamy też informacje, że część z Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze, z Trzeciej Drogi. Jak z Państwa badań to wynika?
Na pewno poparcie udzieliło nam już wielu polityków Koalicji Obywatelskiej. To jest dość oczywiste, bo w składzie komitetu mamy kilku posłów i kilkoro posłanek z tego ugrupowania. Tak samo Lewica. No, mam szczerą nadzieję, że zwierzęta są ponad podziałami politycznymi i tutaj jakby kwestia partii, przynależności do partii nie będzie rozstrzygająca przy głosowaniu nad naszym projektem, więc szczerze mam dużą nadzieję na to, że przy pierwszym czytaniu projekt nie zostanie odrzucony. Myślę, że tak będzie, że wtedy po prostu na dalszej kolejności do pracy w komisjach będą wprowadzane ewentualnie jakieś poprawki do tego projektu, bo faktycznie i nawet posłowie z PiS-u czy z PSL-u wyrażają aprobatę co do zasady, do pomysłów, jakie przedstawiliśmy w naszym projekcie ustawy.
No i teraz pytanie, kiedy te przepisy mogłyby, jeżeli te procedury sejmowe szybko pójdą, potem Senat, Prezydent, kiedy mogłyby wejść w życie, a przynajmniej część z nich?
Myślę, że tutaj prace w komisjach pewnie zajmą też dosyć sporo czasu, czy konsultacje społeczne, których my nie przeprowadziliśmy w racji tego, że jest to obywatelski projekt ustawy. No, chciałabym wierzyć, że w przeciągu kilku, maksymalnie do roku czasu te przepisy zostaną chociażby w jakimś zakresie uchwalone, ponieważ zwierzęta już nie mogą dłużej czekać. I tak bardzo długo czekały na kompleksowy projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące ochrony zwierząt, więc mam nadzieję, że ten obywatelski projekt będzie tak odkładany na dalszy jakiś tor, tylko będzie nadany mu taki bieg, na jaki zasługują zwierzęta w Polsce.
A jeżeli chodzi o kastrację i sterylizację zwierząt, co tam jest zapisane w tych przepisach? Jeżeli my na przykład kupimy psa albo kupimy szczeniaka, to będzie na nas ciążył obowiązek kastracji, sterylizacji?
Tak. Mamy też świadomość, że pomysł wprowadzenia obowiązkowej powszechnej kastracji zwierząt i kotów nieprzeznaczonych do hodowli jest kontrowersyjny dla wielu ludzi, ale tak, co do zasady obowiązek wykastrowania czy wysterylizowania zwierzęcia będzie ciążyć na opiekunie takiego zwierzęcia. W ustawie proponujemy termin, jak dobrze pamiętam, 2 miesięcy od daty wejścia w posiadanie zwierzęcia, przy czym to i tak tutaj kwestią decydującą będzie, czy stan zdrowia zwierzęcia na to pozwala, czy wiek zwierzęcia na to pozwala, tak? Bo oczywistym jest, że zwierzę musi osiągnąć dojrzałość płciową, żeby w ogóle zacząć w ogóle rozmawiać o kwestii kastracji takiego zwierzęcia.
No i jeszcze kwestia stop łańcuchom, czyli koniec z psami na uwięzi. Dzisiaj psy mogą być na łańcuchu maksymalnie 12 godzin, prawda? Ale jeden z przedstawicieli organizacji związanych ze zwierzakami, czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Michał Dąbrowski, mówi tak: pies to nie jest tani system alarmowy. Nadszedł czas, żeby powiedzieć stop utrzymywaniu psów na uwięzi. Więc ten pies może pozostać, jeżeli chodzi o te nowe przepisy, które państwo proponują, tym systemem alarmowym, bo jest to nieraz bardzo skuteczny system alarmowy. Tylko chodzi o to, żeby on nie był na takiej uwięzi, tylko miał kojec o odpowiednich rozmiarach.
Tak, zasadą jest dla nas jakby przytrzymanie psa na stałej uwięzi, czy w końcu w sposób stały, jest sprzeczne z dobrostanem takiego zwierzęcia, więc bezsprzecznie chcemy zerwać z łańcuchami, ponieważ zwierzętom, psom należy się opieka na trochę wyższym poziomie, co wynika chociażby z wiedzy naukowej. Jeżeli chodzi o kojce, to też nie chcemy, żeby te zwierzęta były utrzymywane w sposób stały w kojcach, a jeżeli już taka sytuacja będzie miała miejsce, to żeby kojce były odpowiednich wymiarów, tak żeby po prostu pies miał możliwość realizowania swoich podstawowych potrzeb.
A wracając jeszcze do sprawy kastracji i sterylizacji zwierząt, no to przypomnę, że w Wielkiej Brytanii dzięki właśnie takim przepisom, jakie państwo proponują, właściwie ten problem bezdomności zwierząt nie istnieje, tak. I do tego dążymy.
Tak, dokładnie tak. Zbyt wiele jest bezdomnych zwierząt w Polsce. Zbyt mało jest odpowiednich miejsc dla bezdomnych zwierząt w Polsce, więc czas najwyższy wprowadzić takie zmiany przepisów, które ograniczą ten problem, który w Polsce jest bardzo duży moim zdaniem.
Trzymamy kciuki w takim razie za parlament, potem za prezydenta, żeby to wszystko zostało szybko uchwalone, przyjęte i zaczęło obowiązywać. Pani Sara Balcerowicz, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
12.48, czas reakcji, czekamy na komentarze. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz temat, który nas zainspirował z mediów społecznościowych. Otóż taka treść komunikatu. Poszukujemy starych, mogą być podniszczone, bezużytecznych krzeseł, które w ramach jednego z działań powierzonego nam przez gminę Trzebiatów przerabiamy na ławki. Ustawimy je w miejscach, gdzie brakuje możliwości chwilowego odpoczynku. Przy naszym telefonie pani Irena Kwiatkowska-Pająk, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebiatowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani Ireno, to bardzo dobry pomysł, bo również w Szczecinie są takie miejsca, gdzie starsi ludzie nie mają gdzie usiąść. Niektórzy posługują się balkonikami, ale nie chcą brać balkoników, bo to jest obciążenie, a po prostu czasem człowiek chce sobie gdzieś przysiąść i trzeba na murku, a jak murku nie ma, to nie ma gdzie usiąść. I u państwa w Trzebiatowie też widać jest taki problem.
Tak, to prawda. Nawet tak to zabrzmiało na naszym spotkaniu w ten czas, kiedy mówiłam o tym zadaniu, że na przykład najbardziej potrzebne jest w drodze na cmentarz. To tak nie za dobrze może zabrzmiało, ale faktycznie to jest typowa droga, typowa ulica, przy której bardzo mało jest możliwości, żeby starsze osoby usiadły, a niestety jest to droga, którą często spacerują, maszerują, odwiedzają swoich bliskich na cmentarzu i to jest jedna z dróg, jak gdyby, ale takich jest miejsc w Trzebiatowie znacznie więcej.
No właśnie, takich miejsc jest znacznie więcej, ławek jak na lekarstwo i ja zapraszam naszych słuchaczy na stronę internetową Radia Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji. Tutaj są już takie realizacje, gdzie państwo łączą krzesła i robią z tego bardzo fajne ławeczki.
Tak, tak. Panowie pracują. Cieszę się, że do tego zadania zaprosiliśmy współbeneficjentów projektu. To jest Trzebiatowski Klub Zdrowego Stylu Życia Kotwica. Tam są głównie panowie. I wspólnie z nami pracują, jako że w naszym stowarzyszeniu jest więcej kobiet, mężczyzn kilku, a połączyliśmy siły. I to jest bardzo fajna realizacja, że możemy wspólnie z innym stowarzyszeniem coś dobrego robić. I cieszę się również, jeśli już jestem przy głosie, z tego, że odezwali się sponsorzy z terenu Trzebiatowa i już wczoraj na przykład firma handlowo-usługowa Polmer w Trzebiatowie przy ulicy Kasprowicza 59 zaoferowała nam swoją pomoc w postaci materiałów niezbędnych do wykonania. Oczywiście częściowo zasponsorują, ale każdy gest cieszy.
Ta państwa akcja wpisuje się w ogólny taki trend, żeby nie marnować rzeczy,
zero
nie wyrzucać,
waste.
Prawda? Zero waste, tak. Zero śmieci, żeby dawać drugie życie przedmiotom, stąd popularność takich portali, jak na przykład Uwaga Śmieciarka jedzie w różnych częściach kraju, również Uwaga Śmieciarka jedzie Szczecin. Ale czy tak, jeżeli ktoś miałby sporo krzeseł do przekazania ze Szczecina, czy państwo są w stanie przysłać samochód do naszego miasta, bo ktoś może mieć jakąś, nie wiem, opróżniać jakąś stołówkę, jakąś salę.
Trochę to jest kłopotliwe, bo to jednak koszty transportu są bardzo duże. My nie mamy żadnych środków.
Czyli szukamy zdecydowanie w okolicach Trzebiatowa i w samym Trzebiatowie i apelujemy.
Tak, ewentualnie jeśli w Szczecinie, to najwyżej ja, będąc przy okazji w Szczecinie, to tamten czas po dwa krzesła. Mogę je gdzieś zgromadzić w jakimś miejscu, a potem sobie autem osobowym po prostu po dwa, trzy przewiozę tutaj, ale nie mam takiej możliwości, żeby większą. Chyba, że coś znajdę na terenie Trzebiatowa, jakiś samochód, który będzie akurat jechał do Szczecina i mogę wykorzystać.
Wszystko
to
jest możliwe, bo ludzi dobrej woli nie brakuje.
Tak,
może ktoś ze Szczecina
także
będzie chciał.
Jeśli byłaby taka
krzesła
oferta, to nie odrzucamy jej oczywiście i spróbujemy rozwiązać.
Ale wtedy, mówiąc żartobliwie, mówimy o hurtowej ilości tych krzeseł. Natomiast pani Ireno, telefon do pani, pod jakim można dzwonić
proszę bardzo.
Krzesła.
Proszę bardzo, jako podałam również w komunikacie, ale proszę bardzo, 691 573 064.
691 573 064. Czy już ma pani 064? 691 573 064. Czy już ma pani odzew na ten apel w internecie?
No tak, pozyskaliśmy 10 krzeseł niepotrzebnych już w sołectwie Gorzysław pod Trzebiatowem. Dzisiaj właśnie odebraliśmy te krzesła. Będziemy je też przerabiać. Jedno dostaliśmy bardzo ładne od sympatycznej pani, drewniane, z tym takim tyłem rzeźbionym, także to będzie super. Jeszcze musimy do towarzystwa musimy mu poszukać dwa, co najmniej po bokach.
Żeby mezaliansu nie było, muszą być trzy eleganckie krzesła.
No właśnie, może nam się to uda stopniowo, ale cieszę się, że jest taki odzew.
A ile ławek chcecie zrobić? Bo chyba cały Trzebiatów będzie oławkowany.
Nie, tak nie będziemy szaleć. W projekcie mamy założone 5. Ale wszystko wskazuje na to, że ta ilość będzie znacznie większa, jako
nie
że ochota
się
do pracy jest, tak, i krzesła już te, co już przygotowali panowie, już są pozabezpieczane, malowane i dalej będą to przetwarzane.
Szukamy, drodzy państwo, solidnych, zużytych krzeseł, tylko trzeba je dowieźć w okolice Trzebiatowa, chyba że to hurtowe
ilości. No, albo ewentualnie jakoś tak.
Damy radę.
Mobilizujemy. Oczywiście. Dziękuję państwu
bardzo.
Dziękuję
bardzo. Pani Irena Kwiatkowska-Pająk, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzebiatowie. Przypomnę numer do pani Ireny 691 573 064. Stare krzesła poszukiwane w okolicach Trzebiatowa, głównie chyba, że ilość hurtowa, to i dalej być może nawet w Szczecinie. To już wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Dziękujemy. 510 37 32 Czas Reakcji @radioszczecin.pl. Mariusz Tałykowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.